Geneza tego projektu była taka, że wróciliśmy z Kasią z Chin, gdzie pracowaliśmy nad dokumentem na temat cyrku dla chińskiego producenta. To był bardzo intensywny czas, czas poprzedzony dekadą życia w Londynie i my byliśmy wycieńczeni ciągłą pracą i ciągłą taką gonitwą za karierą, za lepszym życiem. Tutaj Londyn, tutaj Chiny i przyjechaliśmy do Polski. I nie planowaliśmy absolutnie nic robić. Chcieliśmy spędzić czas w naturze, spędzić czas z rodziną. To był moment, kiedy jak nie robisz nic, to właśnie ładujesz baterie i przychodzą ci pomysły. I zupełnie przypadkowo udało się zrobić dwa filmy pełnometrażowe. Film Dzień i Noc u Kasi na Roztoczu i film Chłopaki u mnie w Łańcucie. W któryś po prostu dzień Kasia zachęciła mnie. Wiesz, Łukasz, zawsze chciała się dowiedzieć, jak życie mija za tymi murami ośrodka, tego gmaszyska trochę strasznego. Też pamiętam, że po prostu jako młody chłopak siedziałem na krawężniku z moimi kumplami, piliśmy piwo, paliliśmy papierosy i te chłopaki stały w oknie i na nas się patrzyli i my patrzyliśmy na nich. Oni byli tacy jak my. Nie widzieliśmy żadnej różnicy, nie patrzyliśmy na nich jak na, nie wiem, przestępców. Zawsze te obrazy jakoś były we mnie i postanowiłem, że wtorek rano, dobry dzień, żeby pójść do ośrodka, zapytać się o możliwość poznania tam życia. Ten pomysł został przyjęty z entuzjazmem, no i reszta już się potoczyła sama jak lawina.
Ja pamiętam, że też siedzieliśmy u ciebie w pokoju, w domu w Łańcucie, oglądaliśmy filmy Kieślowskiego.
Siedem kobiet w różnym wieku.
Dokładnie. I ty byłeś zachwycony tym filmem i mówisz, Boże, chciałbym zrobić taki film. Ja mówię, no to zrób. No to robimy, mamy teraz czas na to. Chodź, zrobimy. Na początku oczywiście to był pomysł na krótki film. Tak samo jak Dzień i Noc, który opowiada o sile kobiecej społeczności i magii na Roztoczu. Tak samo ten. Na początku oczywiście nasze ambicje były takie malutkie, skromniutkie, ale potem jak okazało się, że zaczęliśmy kręcić, to po prostu no, nie dało się tego opakować w krótki film. Wiedzieliśmy, że to będą pełne metraże, bo te oba tematy były tak fascynujące.
No, muszę powiedzieć, że ten film robi niezwykłe wrażenie także przez to, że zrezygnowaliście z czegoś, co jest standardem tego typu filmów. Mianowicie opowieść bohaterów o swoim nieszczęściu, o swoim losie, zazwyczaj pełnym dramatycznych zakrętów, przestępczej działalności, która generalnie przeraża widza. W waszym filmie tego nie ma.
Tak, i to jest świadoma decyzja, ponieważ już na etapie dokumentacji odkryliśmy, jak jednostronny i krzywdzący naszym zdaniem dla młodych ludzi jest obraz mniej uprzywilejowanej młodzieży w filmie, w telewizji i w społeczeństwie. Kiedy myślimy sobie o filmie o poprawczaku, filmie o więzieniu, spodziewamy się oglądać brutalne obrazy, epatowanie przemocą, coś, co już się ukuło, nawet taki termin, poverty porn, czyli pornografia biedy, pornografia przemocy. To buduje bardzo negatywny obraz młodych ludzi, którym powinęła się noga w życiu i chcieliśmy z tego zrezygnować i spojrzeć na tych młodych ludzi, można by rzec, czułą kamerą.
Tak, i też czuję, że każdą formą filmową jednak próbujemy złamać te zasady. Łukasz w Szkicach z podziemia dał mnóstwo języków. Nie pokazałeś tylko pięknego Manhattanu, ale właśnie takie underbelly of New York, te takie najgorsze dzielnice, ten brud Nowego Jorku. W Dzień i Noc zrobiliśmy hybrydową narrację, połączyliśmy fabułę z dokumentem, a tutaj właśnie film o zakładzie poprawczym w sposób czuły. To jest coś innego.
Jacek Bławut czy Paweł Chorzępa, którzy dla mnie są mistrzami dokumentu, zawsze powtarzają, że musisz być blisko swojego bohatera, musisz zdobyć jego zaufanie i musisz wziąć odpowiedzialność za niego, także po czasie realizacji. Jak wam się udało do swoich bohaterów zbliżyć, jak zdobyć to zaufanie, w jaki sposób udawało się wam spowodować tak naturalne reakcje bohaterów tego filmu?
Naszą odpowiedzialnością jako twórców filmowych, dokumentalistów jest właśnie stworzyć tą bezpieczną przestrzeń, w której nasi bohaterowie mogą się czuć swobodnie. Jest szansa, że zamanifestuje się ich charakter, ich relacje i też my wyszliśmy z założenia, że my tam jesteśmy dla nich, nie jesteśmy tam dla siebie, nie robimy dla siebie filmu. Zastanawiamy się, co my możemy zrobić dla tych młodych ludzi, a nie ci młodzi ludzie dla nas. I taki proces powstawania filmu to jest swoista lekcja pokory, swoista lekcja humanizmu i właśnie empatii. i też nie ingerowaliśmy w życie tych młodych ludzi, bo jeżeli rozmawiamy o dokumencie, zafascynowani jesteśmy formułą dokumentu obserwacyjnego, takiego dokumentu, który rezygnuje z wypowiedzi do kamery na rzecz czystej obserwacji rzeczywistości. Dlatego ten film, który powstał przez rok, udało nam się zgromadzić 180 godzin materiału skrócone do 88 minut, narracja nie była nakładana, sceny nie były wymuszane. My, tak jak właśnie wspomniany tutaj przez Kasię Krzysztof Kieślowski, obserwowaliśmy rzeczywistość tym cierpliwym okiem kamery. Rzeczywistość sama napisała tę historię. My, nie planując tego, mogliśmy widzieć, jak wraz ze zmieniającymi się porami roku ci chłopcy dorastają, jak ich relacje się zmieniają, jak jeden z nich na samym końcu ma jakąś wizję siebie, jakiś pomysł na siebie, czy mu się to uda, czy nie, nie wiemy.
Chociaż deklaruje na samym początku, że właściwie nie interesuje go nic specjalnego, nic szczególnego, a nauka to jest ostatnia rzecz, którą chciałby się zająć.
Absolutnie tak, czyli widzimy, że nawet w takich ponurych przestrzeniach ośrodka jest jakiś promyk nadziei może. Może jedna osoba z wielu uwierzy, że jest dla nich miejsce w społeczeństwie. Mam nadzieję, że tak będzie. Trzymamy mocne kciuki za każdego z naszych bohaterów. Było ich 9. Mamy nadzieję, że wszystko z nimi jest okej.
Jak przyjechaliśmy do tego ośrodka, ja byłam na początku pierwszego dnia trochę zestresowana. Tak naprawdę zaskoczyłam się bardzo pozytywnie. Ta grupa chłopców na początku obległa nas, zaczęła wypytywać, a proszę pani, a ile kosztowała ta kamera? A ile kosztowały te mikrofony? Drogie były. I tak naprawdę to trwało może jakieś 20 minut. Później chłopcy się znudzili, naturalnie. Tak jakby zaprosili nas do swojego życia. Nie byliśmy dla nich niczym niezwykłym. Po prostu towarzyszyliśmy im w momencie, kiedy, nie wiem, mieli lekcję języka polskiego, czy kiedy siłowali się na rękę, czy kiedy rapowali, rysowali i tak naprawdę pozwoliliśmy temu filmowi właśnie płynąć w tak naturalny sposób. Czuliśmy się z nimi bardzo zżyci. Też pomiędzy nagrywkami mogliśmy z nimi porozmawiać, posiłować się na rękę. Tak, ja się siłowałam na rękę. Także po tym, jak już wyszli z ośrodka, dzwoniliśmy do siebie, pisaliśmy do siebie na Messengerze, z niektórymi kontakt nam się urwał, niestety. No nie wszyscy, niestety, tak jak ktoś może powiedzieć, że wszyscy mamy równe szanse, naszym zdaniem nie.
Wasz film porusza także poważne zagadnienie związane z edukacją młodych ludzi, którzy trafiają do tego typu ośrodków. Zajęcia, lekcje bywają przypadkowe, bywają, powiem odważnie, czasami pozbawione jakiegoś głębszego sensu. Myślę, że wasz film jest powodem do rozmowy na ten temat. Jak działa proces resocjalizacyjny?
Absolutnie tak i to jest drugi temat, który nam się wyłonił i który film porusza. Tak, system resocjalizacji nieletnich w Polsce, mimo usilnych starań bardzo wielu wspaniałych pedagogów i nauczycieli, między innymi z ośrodka w Łańcucie, pozostawia bardzo wiele do życzenia i ci chłopcy niestety są przetrzymywani bardzo często w ośrodkach na czas. To jest taka trochę poczekalnia życia, taki czas zawieszony i mamy też nadzieję, że to w filmie zostało oddane, że te wszystkie pory roku niby się zmieniają, ale dzień jak rok mija i później ci chłopcy są przyuczani teoretycznie do zawodów, ale w praktyce spędzają czas na bawieniu się plasteliną albo cięciu piłą starą, zardzewiałą jakichś metalowych przedmiotów. Nie wierzę, że w XXI wieku, w dobie Instagrama, w dobie tak szybko zmieniającego się rzeczywistości, teraz mamy sztuczną inteligencję, ten człowiek wychodzi w wieku 18 lat za mury tego ośrodka i jest gotowy na to, żeby jakoś sobie poradzić w tej przestrzeni. Wierzę w dobre intencje wychowawców. Poznałem bardzo dużo wspaniałych wychowawców, ale oni mają też ograniczone narzędzia. Czy ten człowiek odbudował jakby swój system wartości? Czy ten człowiek uwierzył, że jest dla niego miejsce w społeczeństwie? Czy ten człowiek ma pomysł na siebie? Niestety wątpię. I ten film też tak pokazuje, że mieliśmy głównego bohatera przez cały film i w ostatniej scenie w sumie nikt go nie żegna i on tak wychodzi i tyle. I niestety ci młodzi ludzie są bardzo często skazani na tułaczkę po peryferiach życia, po ośrodkach, niektórzy niestety też po więzieniach. I jest to zatrważające, że nie potrafimy się jako społeczeństwo nimi zaopiekować.
Chcę przytoczyć coś, co powiedziała jedna kobieta po pokazie naszego filmu na festiwalu filmowym w Koszalinie Młodzi i Film. Bardzo nas to poruszyło, bo powiedziała, że właśnie w kontrze do tego, co też mówiliśmy o tym właśnie błędnym systemie resocjalizacji, że być może ci chłopcy nie mieli dzieciństwa. niektórzy naprawdę wychowywali się w domu, gdzie realnie było klepisko. Nie wszyscy, ale naprawdę no, wychodzą często z bardzo ciężkich patologii i to już nastolatkowie już powinni być tacy poważni, ale kiedy oni mogli się pobawić plasteliną czy podłubać w tych jabłkach? No nie wiem, czy jest sens, żeby chłopaki stali i przez pół godziny piłowali jakąś śrubę, tak jak pokazujemy to w filmie, ale jednak myślę, że ta czułość jest bardzo ważna. Właśnie w ośrodku wychowawczym w Łańcucie ci nauczyciele i wychowawcy mają tą czułość, a to jest naprawdę kluczowe, bo bez tego mogą się nauczyć jeździć wózkiem widłowym, ale czy stworzą sobie szczęście, czyli na przykład związki, przyjaźnie, relacje. Tak naprawdę w życiu nie chodzi tylko o pracę, prawda?
Wasz film jest skonstruowany według wszelkich zasad kina gatunku. Bohater, którego poznajemy, który jedzie do ośrodka, który jest zupełnie kimś innym, gdy wychodzi z tego ośrodka. Ktoś powie, że film jest bardzo długi. No, też wiemy, dlaczego on jest taki długi, dlaczego pewne ujęcia może nawet mają być dolegliwe dla widza. Koncentrują uwagę na dłoniach, przypadkowych zupełnie gestach i dopiero ich suma pokazuje, jak to jest trudne przeżycie dla bohatera albo ta sytuacja, jak jest wymagająca dla osoby, która w niej uczestniczy. Podziwiam waszą umiejętność zorganizowania wypowiedzi filmowej. Bardzo mi się ona podoba.
Tak, ten film jest bardzo klasyczny, ale może w naszym przypadku po takich gatunkach jak symfonia miejska czy film hybrydowy to jest rodzaj jakiejś nonszalancji, awangardy, że zrobimy coś klasycznego tym razem. Tak, taki był zamysł. Chcieliśmy zrobić klasyczne kino dokumentalne, ale też zachować siebie jako twórców, zachować swoją wrażliwość i to, co my kochamy w kinie, to są faktury, to jest poezja, dlatego czy oglądamy kobiety roztocza, które całe życie mają wypisane na swoich pomarszczonych twarzach, czy obserwujemy z ciekawością te młode twarze chłopców ukrytych niekiedy w męskich ciałach zbudowanych na siłowni. Widzieliśmy w nich dzieci, absolutne dzieci. Staramy się sprawić, że może ich życie będzie trochę bardziej epickie, trochę ich uświęcić, trochę ten film tak pokolorować, że zaczyna się w mroku, a później wpada trochę światła. Niestety kończy się znowu w mroku, bo tak też czujemy, że te historie się kończą. Faktury i poezja to jest coś, co nas fascynuje w kinie i też pozwoliliśmy sobie, mimo iż ten montaż jest mocno rygorystyczny, bohater przychodzi, ma interakcję, jest na nie, później spotyka kolejnych ludzi, jest na tak, znajduje jakiś pomysł na siebie, wychodzi na końcu, okej, to jest super klasyczne.
Prawie western.
Kochamy westerny, wychowałem się na westernach, ale też chcieliśmy dać te momenty zatrzymania. Te momenty, kiedy będziemy oglądać mur, z którego odpada farba i też folia, która się układa na wietrze i też nogi, które przechodzą, chłopaka, który przez 40 minut chodzi w kółko po korytarzu i w sumie nie wie, co z sobą zrobić. To jest piękne. To jest warte więcej niż o wiele takich zaplanowanych, wyreżyserowanych scen.
No i twarze, zadumane twarze, gdy wasi bohaterowie spotykają się z osobą niepełnosprawną, opowiadającą o swoim tragicznym losie. Ich twarze przejęte, ale też gdzieś z tyłu pada światło, więc tak myślę sobie, że może ta refleksja jest jakaś wyjątkowa właśnie w tej chwili. Czyj los jest trudniejszy, albo kto zmarnował, albo nie zmarnował swoje życie. Myślę, że to bardzo też ważna i ciekawa scena w waszym filmie.
Dziękujemy bardzo. To jest bardzo specjalna scena. Po pierwsze, bo właśnie ten mężczyzna z niepełnosprawnością, który rozmawia z chłopakami, to jest nasz bliski przyjaciel, Łukasza, przyjaciel z dzieciństwa, z którym siedział na krawężniku, pił piwo i właśnie patrzył na chłopaków, którzy stali za oknami ośrodka wychowawczego. No i jego losy też się tak potoczyły, że na tym wózku inwalidzkim jest i podczas rozmowy z tymi chłopakami mógł dać całą swoją mądrość, swoje doświadczenie, porozmawiać być może z taką grupą ludzi, która w przeszłości mogła sprawić, że on ma teraz takie życie. To było niesamowite, bo no, tego nie dało się wyreżyserować. Zachodzące słońce, po prostu cała sala była w kolorze pomarańczu i te twarze chłopaków, których naprawdę malowała się empatia i zrozumienie. I on, który dawał im taką piękną nadzieję, co on powiedział, że mężczyznę...
Tak. Że mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Jeżeli już jesteś na samym dnie, jeżeli już wszyscy w ciebie zwątpili, to wszystko, co zrobisz, to jest na twój plus. I to właśnie słońce wtedy zaczęło zachodzić. Na twarzach tych młodych ludzi pojawiły się takie aureole. I my tak patrzymy na tych młodych ludzi. Może patrzymy tak... Kochamy filmy Pier Paolo Pasoliniego, Atacone, Włóczyki. Tam też są bohaterowie, którzy są uświęceni. Możesz ich identyfikować, że to jest element społecznego rynsztoka. Absolutnie się nie zgadzam z tym. Naszą nadzieją było odnaleźć właśnie człowieka tam, gdzie bardzo wiele osób może widzieć tylko patologię albo deprawację.
Wasze filmy są pokazywane na festiwalach, na prestiżowych wydarzeniach filmowych. Myślę, że wiele osób zadaje sobie pytanie, jak spowodować, żeby film pokazać na Brooklynie, w prestiżowym miejscu w Los Angeles, na festiwalu w Cannes i na festiwalu na Węgrzech, któremu patronuje jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych świata.
Kluczem jest na pewno determinacja, kluczem jest na pewno uświadomienie sobie, że to jest pewien styl życia, że to nie jest przygoda, że to jest odyseja, że to jest coś, co będzie trwało całe życie, więc jakby wybierasz już taki styl życia, to już w nim jesteś, a na początku jest na pewno wielki strach, czy sobie poradzę finansowo, jeżeli jestem młodym twórcą, ale im więcej jesteś w tym świecie, to już dochodzisz do momentu, kiedy uświadamiasz sobie, że już nie ma odwrotu. Że ja nie nauczę się innego zawodu. Ja jestem reżyserem, jestem filmowcem, działam w tym świecie. Też funkcjonuję jakoś finansowo w tym świecie. To jest zawsze zagwozdka. Okej, kocham filmy, ale też jest proza życia. Muszę zapłacić czynsz, kupić jedzenie. A jeśli chodzi o festiwale, to wydaje mi się, że trzeba mieć piękną, w dobrym znaczeniu tego słowa, naiwność młodzieńczą i wiarę, ale też odwagę i absolutnie nie przyjmować nie za odpowiedź. Zaczynać od samej góry, zaczynać od najwyższej półki. Jeżeli chcesz mieć Antonego Hopkinsa, to dzwoń do jego agenta. Może akurat będzie miał wolny weekend i pomysł wyda mu się sensowny i ty urzekniesz go też tym, co sobą reprezentujesz jako twórca, więc to się da zrobić. Poczekajmy. To, co państwo widzicie, nie wiem, w mediach, w Facebookach, w Instagramie, to jest właśnie ten moment jakiejś takiej krótkiej chwały, na której oczywiście staramy się i czekamy, ale to jest okraszone wieloma godzinami, wieloma dniami, miesiącami dobijania się, wchodzenia drzwiami i oknami, pisania maili, poznawania ludzi, budowania relacji z ludźmi, utrzymywania tych relacji. Ale to jest też piękne, bo to też nie jest oportunistyczne, bo jesteś też częścią tego świata. Chcesz mieć takich znajomych. Jest ci miło, że możesz dzielić się wiedzą. Nie wiem, jesteś w jury jakiegoś festiwalu i możesz z twórcami innymi rozmawiać. Ktoś później twój film ocenia. To jest wspaniałe życie, prawda? Ale tak, to jest tytaniczna praca też.
Ja bym powiedziała cytatem właśnie z filmu, jak wszyscy cię już skreślili, to wszystko, co zrobisz, jest na twój plus. I naprawdę my się z Łukaszem tak śmiejemy, że wszystko, co zrobimy, jest na nasz plus. Nawet jeżeli to się wydaje, że to jest drobna rzecz, która tak naprawdę nie ma znaczenia, wszystko ma znaczenie. Napisz tego maila, popraw ten preskit jeszcze raz, popracuj nad plakatem. Tak naprawdę gdyby, no nie ta idea, która wyszła z tego filmu, gdybyśmy po prostu w siebie nie wierzyli, to też... No dzień i noc być może leżałby gdzieś na półce, bo to my założyliśmy firmę dystrybucyjną i dystrybuowaliśmy film w całej Polsce. Praktycznie w większości kin studyjnych nie oglądamy się na innych, tylko po prostu odbijamy się od siebie nawzajem jako para, po prostu idziemy jak czołg. Jeżeli jedno jest troszkę słabsze, to drugie ciągnie do góry i tak na zmianę. I spełniamy nasze marzenia i już rodzą się kolejne projekty filmowe, już o tym myślimy, już je piszemy. Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że te nasze dwa debiuty pełnometrażowe są pokazywane na festiwalach filmowych nie tylko w Polsce, ale też za granicą.